Franz Timmermans musiał wybrać i wybrał. Jak wybrał i co to oznacza, to dla nas będzie wyjaśniał profesor Tomasz Grzegorz Grosse, politolog, wykładowca akademicki, Uniwersytet Warszawski, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i wiele innych fundacji. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
To nie jest codzienna sytuacja w europejskiej polityce, gdy ktoś porzuca funkcję wiceszefa Komisji Europejskiej, żeby startować w niepewnych przecież wyborach na urząd premiera państwa członkowskiego. Co to oznacza dla samej brukselskiej biurokracji?
No przede wszystkim musimy pamiętać, że polityka klimatyczna, za którą odpowiadał pan Timmermans, znalazła się ostatnio w opałach i moglibyśmy pół żartem powiedzieć, że ta wolta Timmermansa do narodowej polityki przypomina nieco ucieczkę kapitana z tonącego okrętu. My mamy bunt dużego przemysłu, którego najlepszym przykładem czy ilustracją był sprzeciw dużych niemieckich korporacji przeciwko wprowadzeniu samochodów elektrycznych po 1935 roku, to znaczy zakazu tak naprawdę rejestracji silników spalinowych po tym roku. Mieliśmy w dalszym ciągu mamy bunt rolników, przede wszystkim przy okazji regulacji o odbudowie przyrody. Mamy bunt w Parlamencie Europejskim ze strony Europejskiej Partii Ludowej. No i wreszcie coraz więcej państw członkowskich jest zbuntowanych przeciwko rosnącym lawinowo kosztom polityki klimatycznej, która operuje na zasadzie parapodatków albo podatków. Rzecz jasna, to podbija inflację, koszty energii, koszty życia dla wielu grup ludności, małych, średnich przedsiębiorstw, ale też dużych korporacji. I w związku z tym coraz mniej jest takich państw członkowskich, które chcą popierać tę politykę.
Ale odejście Timmermansa, panie profesorze, to będzie taki pretekst, trochę jak, przepraszam, pretekstem do usuwania słabych produkcji filmowych czy serialowych jest bunt scenarzystów i aktorów w Stanach Zjednoczonych, tak teraz komisja będzie mogła się z najdalej idących propozycji klimatycznych, żeby nie powiedzieć z najgłupszych propozycji klimatycznych, wycofać, bo właśnie zabraknie w komisji Franza Timmermansa.
Pod tym względem komisja nie uczy się ani na własnych błędach, ani nie wyciąga wniosków z coraz trudniejszej sytuacji politycznej, czyli tych zbuntowanych różnego rodzaju grup, interesów. Tak czy inaczej stara się iść do przodu. Timmermansa zresztą zastąpi w samej Komisji Europejskiej wiceprzewodniczący Sefcovic, Słowak, który już miał do czynienia z polityką energetyczną, z polityką klimatyczną, a jest znany z skuteczności w działania w trudnych sprawach. No i rzeczywiście takim portfolio bardzo trudnym staje się coraz bardziej polityka klimatyczna. Przed komisją w najbliższym czasie jest kilka szalenie trudnych zadań. Po pierwsze, chciałaby jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a tym samym wyborami nowej Komisji Europejskiej przepchnąć tak zwane cele średniookresowe, czyli te ambicje klimatyczne do roku 2040. Po drugie, mamy w dalszym ciągu bardzo trudne negocjacje, jeśli chodzi o tą regulację o odbudowie przyrody. No i wreszcie mamy taką regulację o przemyśle bezemisyjnym, Net Zero Industry Act, która jest szalenie znowuż kontrowersyjna, bo nakłada bardzo duże koszty na przemysł. No i zarządzanie dwutlenkiem węgla przez poszczególne korporacje. Tak czy inaczej, agenda jest ambitna, trudności jest coraz więcej, jak się wydaje. No i rzeczywiście ale jednocześnie zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego i coraz mniejszy jest apetyt na podejmowanie ryzyka i na działanie, co najważniejsze, wbrew woli obywateli Unii Europejskiej, tutaj deputowani, ale też w państwach członkowskich, mają świadomość tego, że polityka klimatyczna jest coraz mniej popularna, a tak naprawdę coraz bardziej niepopularna. W związku z tym trudno przyjmować akty, które po prostu biją w wyborców. I to jest jak gdyby zasadniczy problem.
Panie profesorze, powiedział pan, że to wygląda trochę jak ucieczka kapitana z okrętu, który tonie. Franz Timmermans sam ucieka, czy może został wypchnięty? Co wiemy o kulisach odejścia bardzo wyrazistego wiceszefa Komisji Europejskiej?
Generalnie to jest postrzegane po stronie Komisji Europejskiej jako strata. Dlatego, że on był twarzą tej całej polityki i też realizował tą agendę komisji, która póki co, tak jak powiedziałem, ona się nie zmienia. Nie słychać żadnych jakichś specjalnych głosów, które by wskazywały na to, że Timmermans jest wypchnięty, że teraz będzie spowolnienie tej polityki klimatycznej, że ze względu chociażby na niezadowolenie różnych tutaj grup, o których mówiłem, i też państw członkowskich. Więc komisja zachowuje się troszeczkę jak dziecko we mgle, nie zważając na koszty, nie zważając na opory polityczne czy społeczne. Chce zrealizować za wszelką cenę swoje plany. Więc tutaj ja nie widzę jakby tego, takiej sytuacji, przynajmniej jeśli się wczytać w prasę fachową, to nie słychać tego typu refleksji. Raczej panuje przekonanie, że teraz będzie jeszcze trudniej, bo stracono takiego wyrazistego polityka, można by powiedzieć wręcz ideologa polityki klimatycznej, który biegł do przodu i pchał ten wózek do przodu. Więc teraz będzie trudniej. Natomiast duża część Polaków ma bardzo negatywną opinię o Timmermansie od dłuższego czasu. Najpierw za jego działania przeciwko Polsce w obszarze tak zwanych wartości europejskich i praworządności. Potem nałożyły się na to jego różnego rodzaju pomysły klimatyczne, które tak się składa. Akurat dla Polaków, polskich przedsiębiorstw będą szalenie kosztowne. Więc my nie mamy powodu do smutku z powodu odejścia Timmermansa, tylko z drugiej strony nie ma też jakiegoś hura optymizmu, dlatego że tak jak powiedziałem, ci, którzy zostają w komisji, raczej będą starali się realizować tę agendę. To, co może skomplikować te ambicje, to jest po prostu pogarszający się klimat polityczny dla polityki klimatycznej w Unii Europejskiej.
Widać już takie sygnały, chociażby z tej największej europejskiej rodziny politycznej, czyli Europejskiej Partii Ludowej. W Niemczech to oczywiście Hadecja, CDU-CSU, partia wiodąca w tej rodzinie. W Polsce dwie partie, Platforma i PSL. Jak to wygląda z punktu widzenia także rozgrywki w samym Europarlamencie? Mamy chociażby te dość dziwne i niespotykane wypowiedzi Manfreda Webera o polskich wyborach, o tym, z kim będzie walczył, kto jest jego wrogiem, a kogo będzie wspierał. Na ile to można nałożyć na odejście Franza Timmermansa i pokazać, że nagle nawet europejska Hadecja zaczyna się wycofywać z polityki klimatycznej?
Rzeczywiście tutaj już wspomnieliśmy o tym, że Europejska Partia Ludowa, która jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim, ona zresztą w wyniku celów wyborczych, takich bardzo doraźnych, partykularnych, byśmy mogli powiedzieć, zmienia opinię na temat polityki klimatycznej i można by powiedzieć, przesuwa się na pozycje eurosceptyczne. Przynajmniej jeśli chodzi o ten aspekt, zresztą nie tylko o ten, bo tak samo jeśli chodzi o politykę migracyjną. Więc tutaj, i to jest zasługa tego słynnego Manfreda Webera, którego my znamy stąd, że miesza się w polskie wybory.
No właśnie, no bo on paradoksalnie, stąd powiedziałem, że on się miesza w nasze wybory, ale jak się patrzy na to, co on chce zrobić, co próbuje zrobić z Europejską Partią Ludową, także z niemiecką chadecją, to stara się tą chadecję, no trochę, żeby ona wróciła, chociaż w pewnym części, w pewnej części na konserwatywne, prawicowe pozycje, więc teoretycznie powinno być mu do PiS-u bliżej, a ten PiS zwalcza jak tylko może, jak żaden polityk niemiecki wcześniej.
To znaczy, tutaj akurat on nie jest osamotniony, jeśli chodzi o polityków niemieckich. No my możemy cytować bardzo długo różnego rodzaju inne kontrowersyjne wypowiedzi polityków niemieckich z Parlamentu Europejskiego i z polityki krajowej, chociażby na temat potrzeby zagłodzenia Polaków. Więc to tutaj taki antypolonizm w wykonaniu polityków niemieckich jest widoczny od wielu lat i można się tylko zgodzić z Weberem. Jest to rzeczywiście polityka ze strony różnych aktorów niemieckich. Jest to polityka wroga w stosunku do Warszawy, w stosunku do obecnego rządu. Natomiast ten paradoks, o którym pan wspomniał, z jednej strony Wolta w kierunku konserwatywnym Webera, jeśli chodzi o przynajmniej niektóre wartości polityczne, stosunek do niektórych polityk, tak jak klimat, wobec klimatu czy nielegalnej imigracji, a z drugiej strony atakowanie konserwatystów rządzących aktualnie w Warszawie. Jak to wytłumaczyć? No tutaj, jak się wydaje, trzeba po pierwsze spojrzeć na to, że kolegą partyjnym Webera w ławach Parlamentu Europejskiego jest, można by powiedzieć, Donald Tusk i jego partia. I on chce po prostu swoich kolegów wspierać przeciwko PiS-owi, przeciwko Zjednoczonej Prawicy, która jest jakby konkurentem, jeśli chodzi o barwy polityczne, jeśli chodzi o grupowania polityczne w łonie Parlamentu Europejskiego, ale tutaj jeszcze jest ten dodatkowy element. Niemcy od długiego czasu na różnych frontach, byśmy mogli powiedzieć, bo przecież również przedstawiciele Niemiec albo sojusznicy Niemiec w Komisji Europejskiej prowadzą od wielu lat tą samą politykę, tak samo jeśli chodzi o rząd federalny, czyli rząd niemiecki. Tutaj po prostu są bardzo, bardzo poważne spory geopolityczne. I tutaj nie ma sentymentów, ani nie ma możliwości na jakikolwiek kompromis, dlatego Niemcy od wielu lat atakują polski rząd, bo te różnice geopolityczne, jeśli chodzi o stosunek do Ukrainy, stosunek do Stanów Zjednoczonych, do Rosji, walka, byśmy mogli powiedzieć, o przewodnictwo w Europie Środkowej i też o przyszłość Unii Europejskiej, czy ta Unia Europejska ma być pod kierunkiem niemieckim, czy raczej bardziej zrównoważona pomiędzy Europą Zachodnią i Europą Środkową. To są wszystko bardzo poważne spory geopolityczne i one powodują taką, a nie inną politykę Niemiec, politykę wrogą w stosunku do Warszawy od wielu lat.
Nie tylko Niemcy, nie tylko Manfred Weber, no ale także Komisja Europejska, komisarz Reiner, zajmujący się praworządnością, też odpowiedni list wysłał. To już otwórzmy ostatni temat naszej dzisiejszej rozmowy, panie profesorze. Profesor Tomasz Grosse, naszym gościem, politolog, europeista. Jakie mechanizmy, jakie możliwości ingerencji w wybory mają i urzędnicy brukselscy, i Komisja Europejska, ale także politycy z Berlina, z Niemiec, żeby wpłynąć, żeby skutecznie kształtować i debatę publiczną, no ale też wynik wyborów w Polsce?
No tutaj zacznijmy od tego, że Dieter Reinders w swojej karierze politycznej jako polityk belgijski no miał bardzo poważne zarzuty korupcyjne, zarzuty o pranie brudnych pieniędzy, wysługiwanie się handlarzom broni. I te różne zarzuty, no to jest ta, byśmy mogli powiedzieć, ciemna karta jego życiorysu, która po pierwsze zastanawia, dlaczego on akurat stanął w komisji na czele portfolio dotyczącego praworządności i wymiaru sprawiedliwości, skoro on jest zdecydowanie i to od wielu lat na bakier ze sprawiedliwością, z wymiarem sprawiedliwości i praworządnością. Prawdopodobnie wyjaśnienie jest bardzo proste. Tacy politycy mający pewne wrażliwe, nazwijmy to, strony własnej biografii, potrafią być bardzo użyteczni dla tych aktorów, którzy tak naprawdę rządzą w Unii Europejskiej. Więc możemy się zastanowić przy tej okazji, kto ma haka na Reindersa, kto kieruje tak naprawdę z tylnego siedzenia jego działaniami podejmowanymi w stosunku chociażby do Polski. Zresztą dokładnie podobna sytuacja jest ze słynną panią komisarz Jurową, która przecież też była oskarżona o korupcję, nawet była aresztowana. Więc ona też ma, można by powiedzieć, takie niejasności we własnej biografii, które można bardzo łatwo wykorzystać właśnie na prominentnych funkcjach w Komisji Europejskiej. To pokazuje, jak funkcjonuje Komisja. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to jest ciało apolityczne. No ale jeżeli znajdują się tam politycy, którymi można sterować, którymi można manipulować, bo mają właśnie pewne wrażliwe miejsca, w które można bardzo łatwo uderzyć, to znaczy, że ta komisja nie jest tak do końca polityczna, tylko potrafi być bardzo, bardzo stronniczna. I tutaj, jak się wydaje, jeśli chodzi o postępowanie Reindersa, tutaj w wielu odsłonach jego postępowania już jako komisarz europejski, on był pod bardzo silnym wpływem Niemców, Francuzów, ale prawdopodobnie również Rosjan. W każdym razie te ataki na Polskę, to mieszanie się w wybory, które w tej chwili się odbywają w naszym kraju, bardzo stronnicze, bardzo jednoznaczne, wspierające opozycję, a przeciwko koalicji rządowej, to wszystko jest na rękę. Jest na rękę Niemcom, Francji i Rosji. I jeżeli się zrozumie logikę funkcjonowania Reindersa w komisji, taką głęboką korupcję polityczną, którą on się kieruje, to niestety możemy w ten sposób wyjaśnić to, dlaczego on tak ochoczo, akurat w takim momencie, zwraca nam uwagę w sprawie łamania praworządności.
O czym mówił profesor Tomasz Gross, europeista, politolog zajmujący się Unią Europejską, stąd europeista. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
I do usłyszenia.